Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znany jest już oficjalny program papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Kardynał Thoreau postuluje doprecyzowanie koncepcji wzajemności w relacjach międzyreligijnych.
Argentyńscy biskupi kolejny raz apelują o dialog społeczny.
26 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
W Watykanie podano do wiadomości szczegółowy przebieg wizyty Benedykta XVI w Ziemi Świętej. O ramowym jej programie oraz przewidywanych konkretnych wydarzeniach informowali już od dłuższego czasu jej organizatorzy na miejscu.
Papieska pielgrzymka odbędzie się w dniach od 8 do 15 maja. Pierwszym jej etapem będzie Jordania. W stołecznym Ammanie Benedykt XVI zaraz na początku odwiedzi ośrodek opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych oraz spotka się z parą królewską.
Następnego dnia program przewiduje nawiedzenie Góry Nebo, poświęcenie kamienia węgielnego pod Uniwersytet Katolicki w Ammanie, wizytę w Muzeum Haszymickim oraz w meczecie, gdzie odbędzie się spotkanie z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi, korpusem dyplomatycznym i rektorami jordańskich uczelni. Natomiast w katedrze będą nieszpory z udziałem tamtejszego duchowieństwa.
10 maja Benedykt XVI odprawi mszę na ammańskim stadionie, a po południu odwiedzi Betanię nad Jordanem, gdzie nastąpi poświęcenie kamieni węgielnych pod dwa nowe kościoły, łaciński i melchicki.
11 maja po pożegnaniu w Ammanie papież odleci do Izraela, a konkretnie do Tel Awiwu, skąd po powitaniu uda się do Jerozolimy. Tam po spotkaniu z prezydentem Izraela Ojciec Święty odwiedzi Instytut Pamięci Yad Vashem, a następnie spotka się z organizacjami zajmującymi się dialogiem międzyreligijnym.
12 maja przewidziano papieskie odwiedziny terenu dawnej świątyni jerozolimskiej, meczetu Skały oraz Ściany Płaczu. Tego dnia Benedykt XVI, który odwiedzi także Wieczernik, spotka się również z rabinami Jerozolimy oraz z ordynariuszami Ziemi Świętej. Po południu przewidziano mszę świętą w Dolinie Jozafata.
13 maja papież uda się do Betlejem. Tam przewidziano spotkania z władzami autonomii palestyńskiej oraz ze wspólnotą franciszkańską kustodii Ziemi Świętej. Benedykt XVI odwiedzi także Grotę Narodzenia, szpital dziecięcy prowadzony przez Caritas oraz obóz dla uchodźców.
14 maja papież będzie w Nazarecie. Pierwszym punktem tego dnia jest msza święta na wzgórzu Urwiska. Następnie Benedykt XVI spotka się z premierem Izraela oraz ze zwierzchnikami religijnymi Galilei. Odwiedzi także Grotę Zwiastowania i poprowadzi nieszpory z galilejskim duchowieństwem.
15 maja, ostatniego dnia pielgrzymki, przewidziano spotkanie ekumeniczne w Patriarchacie Grecko-Prawosławnym w Jerozolimie, nawiedzenie Grobu Pańskiego i Patriarchatu Ormiańskiego. Po południu Benedykt XVI uda się do Tel Awiwu, skąd powróci samolotem do Rzymu.
W Jerozolimie tymczasem rozpoczęto wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Miejscem modlitwy jest katolicki kościół ormiański przy trzeciej i czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Uroczyście zainstalowano tam wczoraj powstały w Polsce tryptyk jerozolimski. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Antonio Franco, nuncjusz w Izraelu. Koncelebrowali m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Fuad Tual i biskup Zygmunt Zimowski, delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji.
Ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją został wykonany w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Królowej Pokoju. Zamknięty tryptyk przedstawia ziemską Jerozolimę, w której centrum jest plan Grobu Bożego z postacią Chrystusa Ukrzyżowanego. Po jego prawej stronie ukazany jest sługa Boży Jan Paweł II sprawujący Eucharystię. Otwarty tryptyk ukazuje niebiańskie Jeruzalem. W centralnej części umieszczona jest monstrancja wyobrażająca postać Maryi tulącej swojego syna. Kształt monstrancji przywołuje ikonę jasnogórskiej matki, lecz zamiast dzieciątka jest miejsce na hostię żywego Chrystusa. Po uroczystej Eucharystii Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony do kaplicy tryptyku, gdzie została zainaugurowana wieczysta adoracja i modlitwa o pokój w Jerozolimie i na całym świecie. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Watykańskie obchody czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II wpiszą się w przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży, który w tym roku obchodzony jest na szczeblu diecezjalnym. Poinformował o tym mistrz ceremonii papieskich prałat Guido Marini. 2 kwietnia o godzinie 18 specjalnej mszy świętej w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Benedykt XVI. Do udziału w liturgii zaproszeni są w sposób szczególny młodzi z diecezji rzymskiej.
Trwa wizyta Ad Limina Apostolorum, już drugiej w tym roku grupy biskupów argentyńskich. 7 z nich papież przyjął dziś na audiencjach prywatnych.
Wczoraj natomiast w stolicy Argentyny Rada Stała tamtejszego episkopatu zakończyła 2-dniowe obrady poświęcone narastającym w tym kraju napięciom społecznym. Od soboty trwa tam już 2 w tym roku, a 7 od początku konfliktu z rządem strajk rolników i hodowców połączony z blokadą dróg. Ciągnący się od roku konflikt wywołany został rządową polityką podatkową. Na zakończenie spotkania w Buenos Aires Rada Stała Argentyńskiej Konferencji Biskupów wydała oświadczenie, w którym wzywa do szczerego i przejrzystego dialogu. Przestrzega, że droga konfrontacji prowadzi tylko do nasilenia konfliktów, które niosą ze sobą przemoc podważającą pokój społeczny. Zwraca też uwagę na zagrażające Argentynie w najbliższych miesiącach narastanie ubóstwa.
Kościół powinien doprecyzować własne rozumienie zasady wzajemności w dziedzinie relacji międzyreligijnych, a także określić nienaruszalne granice, których trzeba się trzymać w krajach o tradycji muzułmańskiej, powiedział kardynał Jean-Louis Thoron. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego zainaugurował dziś konferencję na temat wolność religijna i wzajemność. Zorganizował ją Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.
W swym wystąpieniu kardynał Thoron przedstawił zrozumienie zasady wzajemności w niedawnym nauczaniu Kościoła. Jako pierwszy wyraźnie podjął ten temat Paweł VI w encyklice Ecclesiam Suam. Zadeklarował w niej gotowość Kościoła do dialogu, ale pod warunkiem wzajemnego poszanowania obu stron. Paweł VI dał do zrozumienia, stwierdził watykański hierarcha, że Kościół może nie podjąć dialogu, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony.
Największy wkład w rozwój kościelnego rozumienia zasady wzajemności wniósł Jan Paweł II. W 1985 roku w przemówieniu do młodzieży muzułmańskiej w Kasablance stwierdził on jednoznacznie, że szacunek i dialog wymagają wzajemności we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza w tym, co dotyczy podstawowych swobód, szczególnie wolności religijnej. Do tych słów niejednokrotnie odwoływał się już Benedykt XVI, który o zasadzie wzajemności mówi o wiele częściej niż jego poprzednicy i to zazwyczaj w odniesieniu do islamu. Obecny papież podkreśla, że wzajemność musi się wyrażać w poszanowaniu przekonań i praktyk religijnych oraz w faktycznym zagwarantowaniu każdemu możliwości wyznawania swobodnie wybranej religii.
Kardynał Jean-Louis Thoron przypomniał również wiele swoich własnych wystąpień, w których bądź to jako watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, bądź to jako przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, wskazywał na brak wzajemności w relacjach z islamem. Purpurat zauważył, że choć Kościół coraz częściej odwołuje się do zasady wzajemności, zagadnienie to nie zostało jeszcze wyłożone w sposób systematyczny w jego nauczaniu.
Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatykana.org.
Pomoc potrzebującym na całym świecie jest zależna od gospodarki amerykańskiej, czytamy w liście wystosowanym do prezydenta Baracka Obamy. Sygnatariusze to grupa złożona z reprezentantów świata biznesu, organizacji zaangażowanych w pomoc krajom rozwijającym się oraz wspólnot religijnych.
Stany Zjednoczone powinny odrzucać prawa, które przyczyniają się do pogarszania obecnego kryzysu ekonomicznego, a okazywać szacunek krajom dotkniętym ubóstwem, współpracując z nimi w podtrzymywaniu i popieraniu ich własnej gospodarki, napisano w liście. Z powodu ogromnego ubóstwa, niepewności finansowej, a także zależności od eksportu, szczególnie zagrożona wydaje się być Afryka. Jak stwierdzili sygnatariusze, najbardziej niebezpieczna obecnie dla krajów rozwijających się jest propozycja odcięcia się ekonomii amerykańskiej od reszty świata. Może to w konsekwencji doprowadzić do spiralnego posuwania się ekonomii w dół, w kierunku niepewności, braku stabilizacji, a także do tego, że inne uprzemysłowione kraje będą naśladowały w tym Amerykę, napisano w liście. Stronę katolicką pośród sygnatariuszy reprezentował biskup Howard Hubbard, przewodniczący Międzynarodowej Komisji do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju przy Episkopacie Amerykańskim. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Na 2 dni przed wznowieniem procesu wietnamskich katolików policja zamknęła na czas nieokreślony kancelarię adwokacką ich obrońcy. W grudniu ubiegłego roku 8 wiernych ze stołecznej parafii Thai Ha zostało skazanych na kary więzienia w zawieszeniu za udział w antyrządowych manifestacjach. Skazani wnieśli jednak odwołanie od wyroku i jutro zostanie wznowiony ich proces. Władze od dłuższego już czasu nękają mecenasa Le Trana Luata, który specjalizuje się w obronie praw człowieka. Wielokrotnie przeszukiwano jego biuro, zatrzymywano go na 24 godziny w areszcie i grożono pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. Dziś trudno powiedzieć, czy jutro pojawi się on na procesie i podejmie się obrony stołecznych katolików. W minioną niedzielę w intencji oskarżonych i ich adwokata w parafii Thai Ha odprawiona została Eucharystia, w której uczestniczyło ponad 2000 wiernych.
Nadzieję na lepszą przyszłość otrzymały dzieci w Kamerunie. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Dumę otwarto i poświęcono nowe przedszkole imienia świętego Jana Bosko. Do placówki zarządzanej przez siostry Pallotynki uczęszcza 185 dzieci.
Nasze nowe przedszkole jest konkretnym sposobem zaangażowania się w budowanie pokoju, pojednania i sprawiedliwości w Kamerunie, powiedział w czasie uroczystej Eucharystii biskup Jan Ozga. Ordynariusz diecezji Dumy Abong Mbang nawiązał do słów Benedykta XVI, który w czasie pielgrzymki na Czarny Ląd wzywał Afrykańczyków do wzięcia przyszłości kraju w swoje ręce. To nowe przedszkole jest konkretnym znakiem miłości Boga wobec kameruńskich dzieci, zauważył biskup Jan Ozga. Prawie 3-godzinna msza święta sprawowana była w katedrze w Dumę. Towarzyszyły jej tańce i afrykańskie śpiewy. Maluchy z nowego przedszkola przyniosły do ołtarza w tradycyjnym kameruńskim koszu najpierw Biblię, a następnie dary, wśród których były m.in. banany i ananasy. Po liturgii na terenie przedszkola odbyło się spotkanie z dobroczyńcami i władzami regionu. Przedszkole wyposażono m.in. dzięki pomocy Caritas Polska. Z Dumy Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Szczególną troskę duszpasterską o rodziny zapowiada biskup nominat diecezji sosnowieckiej, ksiądz prałat Grzegorz Kaszak. Podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami kapłan podkreślił, że jego pierwszym zadaniem będzie poznanie diecezji, której będzie przewodził.
Żeby dobrze coś zrobić, to trzeba pierw rozpoznać jakaś sytuacja. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie, i tu będę kładł wielki nacisk, to jest duszpasterstwo rodzin na pewno, bo to wynika z przesłania nie tylko Jana Pawła II, ale w ogóle i Kościoła i według mnie z woli Pana Boga. My musimy zająć się więcej rodziną, żeby ją wzmocnić, tą zdrową, a tą chorą uleczyć. Także powołanie kapłańskie. Trzeba większy położyć nacisk na modlitwę, prosić Pana Żniwa, aby z tej ziemi i dla tej ziemi posłał świętych kapłanów.
Zawołaniem biskupim księdza Kaszaka będą słowa Jezusa: pełnić wolę Twoją. Święcenia biskupie i ingres nowego ordynariusza sosnowieckiego odbędą się w najbliższą sobotę, 28 marca. Ruszył portal internetowy www.dobrywotr.pl. Prowadzi go istniejąca od 2 lat radomska wspólnota świętego Dobrego Łotra. Lider wspólnoty Michał Popiel przypomina, że ewangelizację można prowadzić również w internecie.
Chcemy zaistnieć również w internecie, ponieważ jest to taki główny środek przekazu w tych czasach. Organizujemy też co czwartek czaty tematyczne różne. Wchodzimy też na czaty takie świeckie, żeby ewangelizować, żeby przybliżać Królestwo Boże, przybliżać to, co Jezus Chrystus chciał nam tutaj objawić i że można w ten sposób palić Boga również przez internet.
Radomska Wspólnota Świętego Dobrego Łotra liczy około 70 osób.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.